Ta historia to niepodważalny dowód na to, że stalking nie jest zagrożeniem, które towarzyszy nam jedynie w obecnych czasach. Rozwój technologii i powszechny dostęp do internetu co prawda pogłębiły ten problem, ale 100 lat temu również dochodziło do przypadków prześladowań, które nierzadko niszczyły życie nękanym osobom. Efektem tej obsesji niejednokrotnie była śmierć osoby nękającej lub nękanej, albo nawet ich obu. Najbardziej ponure sprawy miały jednak dużo bardziej drastyczny przebieg i przynosiły tragedię nie tylko osobie prześladowanej, ale i osobom zupełnie ze sprawą niezwiązanym. I właśnie dzisiaj dowiecie się o takiej historii. O historii, gdzie przypadkowy ciąg wypadków i zdarzeń doprowadził do dramatu nowonarodzonego chłopca, pięknej ekspedientki butiku modowego, młodej mężatki oraz dobrze zapowiadającego się studenta medycyny. Co łączy te wszystkie osoby, na pozór w ogóle ze sobą niezwiązane? Tego dowiecie się w najnowszym odcinku Zbrodni Zapomnianych. Wiek oraz dane personalne osób przedstawionych w materiale mogą odbiegać od stanu faktycznego. Ma to bezpośredni związek z okrojonym materiałem opisującym minione wydarzenia. Nie znaczy to, że opisywana przeze mnie historia nie jest autentyczna. Wszystkie przedstawione przeze mnie wydarzenia miały miejsce w prawdziwym życiu. Jedynie detale mogły ulec modyfikacji i przekłamaniu ze względu na upływ czasu. Chociaż dołożę wszelkiego wysiłku, żeby zweryfikować wszystkie dane najdokładniej jak się da. Dziś przeniesiemy się do Warszawy, a wyszczególniając to będziemy poruszać się w obrębie ulicy Mokotowskiej, Kruczej, Chopina oraz Wspólnej. Wszystkie te ulice leżą w niewielkiej odległości od Parku Ujazdowskiego, a gdybyśmy pokierowali się na północny zachód, to dojdziemy do Dworca Centralnego. Tak, gdyby ktoś chciał mniej więcej wiedzieć, o jakim miejscu mówimy. Właśnie na ulicy Mokotowskiej, w kamienicy stojącej pod numerem 59, mieścił się sklep lub magazyn modowy. W zakładzie handlowym, w charakterze ekspedientki, zatrudniona była Stanisława Sosnowska. Młoda, około 23-letnia kobieta. Co prawda nie dysponujemy jej zdjęciem, jednak według doniesień to była to dość ładna, wysoka, zadbana panna na wydaniu. Kiedy Stanisława rozpoczęła swoją pracę, był rok 1933. Początkowo panna Sosnowska była bardzo zadowolona ze swojego miejsca pracy. Zwłaszcza, że w tych ciężkich i niepewnych czasach naprawdę trudno było o stałą posadę. Jej nastawienie jednak szybko się zmieniło. Ale nie było to związane z jej szefostwem, ani z klientelą. Źródła nie są zgodne co do tego, czy Zygmunt Skorupski był właścicielem przedsiębiorstwa handlowego, w którym pracowała Sosnowska, czy też prowadził lokal znajdujący się w niedalekiej odległości. Za bardziej prawdopodobną uważam tutaj jednak wersję drugą, bowiem w prasie powtarzała się informacja, według której Skorupski owszem był właścicielem sklepu albo straganu, ale jego sklep miał sprzedawać artykuły spożywcze. Natomiast Sosnowska bez cienia wątpliwości związana była z branżą modową. Młoda, nowa ekspedientka przykuła oko prawdopodobnie starszego od niej, bo około 30-letniego Zygmunta. To, jak ta dwójka się poznała, nie jest do końca jasne. Ale najprawdopodobniej z uwagi na bliskość ich miejsca pracy, któregoś dnia ich drogi naturalnie się przecięły. Skorupski uznawany był za mężczyznę ułomnego, a przynajmniej tak opisywany był przez międzywojenne dzienniki. O ile jego stan umysłowy najprawdopodobniej nie odbiegał zbyt wiele od normy, o tyle mężczyzna niestety urodził się ze sporym defektem fizycznym. Na plecach miał widoczny garb, który sprawiał, że jego sylwetka przybrała nienaturalną pozycję. Mężczyzna chodził wiecznie zgarbiony i pochylony do przodu. Ze względu na tą swoją niedoskonałość traktowany był przez społeczeństwo nieco łagodniej niż reszta, a przynajmniej starano się traktować go delikatniej. Mówiąc prościej, to podchodzono do niego jak do osoby pokrzywdzonej przez los i chociaż dane nie mówią nic o jego kondycji psychicznej, tak jak wam powiedziałam wcześniej, prawdopodobnie jego stan umysłowy jak najbardziej był w normie, to też jakoś z góry zakładano, że skoro Skorupski wyglądem odbiega od normy, to i też prawdopodobnie jego mentalność, jego psychika również raczej do normalnych nie należy. Dlaczego tak uważano? Nie wiem, prawdopodobnie było to podyktowane stereotypami. Ale takie traktowanie Skorupskiego nieco z taryfą ulgową, powiedzmy, miało również swoje złe strony, ponieważ według źródeł, bazujących na faktach, to Zygmunt, który był nazywany przez wszystkich potocznie Garbusem, był mężczyzną jak najbardziej normalnym. Miał takie same zainteresowania jak pozostali mężczyźni w jego wieku, takie same potrzeby jak pozostali. Ale żeby te potrzeby zaspokoić, to ze względu na swój niecodzienny wygląd oraz tą reputację osoby nie do końca pełnosprawnej, miał utrudnione zadanie. Chociaż był właścicielem przedsiębiorstwa handlowego, czyli można powiedzieć, że był osobą, która potrafiła zarobić na swój byt i utrzymanie, to w sprawach sercowych nie miał zbyt wiele szczęścia. Kobiety raczej traktowały go prześmiewczo i żadna nie widziała w nim kandydata na męża. A Zygmunt bardzo chciał założyć rodzinę. Chciał żyć jak wszyscy mężczyźni w jego wieku. Żywił więc taką głęboką nadzieję, że jego los niedługo się odmieni. Kiedy poznał młodą Stanisławę Sosnowską, uznał, że będzie ona idealną kandydatką na przyszłą żonę. Przychodził do jej sklepu, zagadywał, a nawet niektóre źródła twierdziły, że kupował kobiecie kwiaty. Narzucał się dziewczynie, usługiwał jej i dość ostentacyjnie okazywał swoje zainteresowanie. Ona podchodziła do tych amorów z nieco mniejszym entuzjazmem, chociaż początkowo można było odnaleźć informację, że Sosnowska ostatecznie uległa mężczyźnie, a nawet, że była z nim zaręczona. Plotki głosiły, że kobieta sprytnie wykorzystywała zainteresowanie Zygmunta i wyłudzała od mężczyzny pieniądze, tym samym doprowadzając go wkrótce do bankructwa. Według innych pogłosek było wręcz odwrotnie. To Skorupski wykorzystywał Sosnowską i zabierał jej wszystkie zarobione pieniądze, które później przeznaczał na alkohol. Obie te informacje raczej nie za wiele miały wspólnego z rzeczywistością. Prawdopodobnie powstały na skutek niedoinformowania i szukania sensacji. Jak więc naprawdę wyglądała sytuacja? No oczywiście zgoła inaczej. Związek Sosnowskiej i Skorupskiego nigdy nie miał miejsca. Jedyne co łączyło tę parę to fakt, że pracowali w lokalach po sąsiedzku. Według ustaleń to Stanisława nawet czuła się zmieszana widząc zaloty Skorupskiego. No bo z jednej strony, tak jak reszta okolicznych mieszkańców, starała się podchodzić do mężczyzny delikatnie, tak aby go nie urazić. No bo Zygmunt i tak miał już ciężkie życie ze względu na swoją niepełnosprawność, no to po co mu dokładać? Z drugiej strony nie do końca wiedziała, jak się zachować, bo nie odwzajemniała jego zainteresowania. Nie widziała w Zygmuncie osoby, z którą chciałaby się spotykać, a już nawet tutaj nie wspominając, żeby brała go pod uwagę jako kandydata na męża. Jego aparycja, chociaż budziła w niej współczucie, to jednak odrzucała ją od mężczyzny. Sosnowska była młoda, atrakcyjna, doskonale zdawała sobie sprawę, że jeszcze znajdzie odpowiedniego mężczyznę, z którym będzie chciała założyć rodzinę. I z całą pewnością nie był to Zygmunt Skorupski. Ponieważ 30-latek nie odpuszczał, Stanisława postanowiła w końcu dać mu do zrozumienia, że z jego awansów nic nie wyniknie. Nie była zainteresowana wchodzeniem w relację romantyczną. Ale Skorupski nie przyjmował tej wiadomości do siebie. Uważał, że musi włożyć więcej wysiłku w adorowanie Sosnowskiej, a w końcu kobieta ulegnie. Zaczął więc stale nachodzić ją w pracy, wysyłać kwiaty, komplementował jej wygląd, jej ubiór, jej urodę. Ale im bardziej naciskał, tym bardziej Sosnowska się od niego oddalała. Sytuacja stała się napięta do tego stopnia, że Sosnowska zaczęła obawiać się każdego dnia spędzonego w miejscu pracy. Nie wiedziała, co Skorupski wymyśli tym razem. Ale co by nie wymyślił, to była przekonana, że Skorupski zaznaczy swoją obecność w jej życiu. Prawdopodobnie sfrustrowany Zygmunt zaczął przechodzić przez różne etapy swojej fascynacji Sosnowską i z jednej strony nadal ją adorował, pisał poematy miłosne, ale z drugiej strony robił się coraz bardziej agresywny, szykanował dziewczynę i czynił jej wyrzuty. Twierdził, że ten jej chłód i obojętność niszczą mu życie, więc można powiedzieć, że stosował tutaj taki szantaż emocjonalny i próbował wpłynąć na sumienie dziewczyny. Im dłużej taka sytuacja trwała, tym bardziej Stanisława była na skraju załamania. Niechciany adorator był dla niej problematyczny. Ostraszał klientów, a jej pracodawcy coraz bardziej krytycznie podchodzili do swojej pracownicy. Chociaż ona tutaj niczemu nie była winna. No bo przecież jej również zachowanie Zygmunta przeszkadzało, uprzykrzało życie, no i wprawiało w zakłopotanie. A żadne rozmowy z namolnym absztyfikantem nie przynosiły zadowalających rezultatów. Któregoś dnia, kiedy Zygmunt po raz kolejny przekroczył próg salonu modowego, w którym zatrudniona była jego ukochana, czy też wyimaginowana ukochana, tak sobie powiedzmy, to ze zdziwieniem stwierdził, że za ladą nie stoi Stanisława Sosnowska. Zdezorientowany mężczyzna dowiedział się wtedy od właścicielki zakładu, że panna Sosnowska już tutaj nie pracuje. Część źródeł twierdzi, że Stanisława została po prostu zwolniona ze względu na chodzącego za nią jak cień Skorupskiego. Częściej jednak można odnaleźć wersję, w której Sosnowska, nie widząc żadnego innego sposobu na pozbycie się Skorupskiego, po prostu sama odeszła z pracy. Była przekonana, że kiedy zniknie z radaru, mężczyzna w końcu odpuści, a ona wreszcie zazna nieco spokoju. To jej zniknięcie było takie zaskakujące, ponieważ z dnia na dzień. I faktycznie, przez jakiś czas Stanisława mogła cieszyć się wolnością. I tutaj też są dwie wersje, bowiem jedne dzienniki twierdzą, że Skorupski po prostu nie znał adresu zamieszkania Sosnowskiej, a w innych dziennikach można już znaleźć informację, że Sosnowska wykazała się nieco większym sprytem. Skorupski wiedział, gdzie mieszka jego sympatia. Wysyłał jej przecież listy i kwiaty oraz wystawał pod jej domem, dlatego też Sosnowska postawiła wszystko na jedną kartę. W jeden dzień diametralnie zmieniła całe swoje życie. Od jakiegoś czasu nosiła się z zamiarem przeprowadzki, tak żeby jej adorator nie wiedział, gdzie ona mieszka, ale żeby całkowicie pozbyć się go ze swojego życia, no to musiała też zmienić pracę. I tę pracę faktycznie porzuciła, ale dopiero w momencie, w którym udało jej się znaleźć inne miejsce zamieszkania. Wiecie, tak żeby jej namolny adorator, powiedzmy tak sobie w cudzysłowie, nie wyśledził jej, kiedy ona wracałaby ze swojej pracy do domu. Dzięki temu w jeden dzień całkowicie zniknęła z życia Skorupskiego. Mężczyzna nie tylko nie mógł prześladować jej w miejscu pracy, ale również nie mógł jej odnaleźć w mieszkaniu, w którym do tej pory mieszkała. Jeżeli chcecie znać tutaj moje zdanie, to bardziej skłaniam się właśnie ku tej drugiej wersji, bowiem faktycznie, według informatorów, przez pewien czas Stasia mogła cieszyć się względnym spokojem. To też z kolei świadczy, jak bardzo zdesperowana i zmęczona ciągłym nachodzeniem Skorupskiego musiała być Sosnowska. Porzuciła swoje życie dosłownie z dnia na dzień. Usunęła się w cień, tak, aby pozbyć się intruza ze swojego życia. Myślę, że mogę tutaj użyć takiego sformułowania i takiego określenia na Skorupskiego, bowiem jeżeli mężczyzna faktycznie prześladował ją od dłuższego czasu i nie rozumiał słowa nie, to raczej nie był mile widzianym gościem w życiu panny Sosnowskiej. Myślę, że możemy tutaj nawet posunąć się o krok dalej, bo prawdopodobnie Stasia mogła zdawać sobie sprawę z zagrożenia i chciała uwolnić się od Zygmunta. Mężczyzna przecież raz wyznawał jej miłość, innym razem z kolei jej groził, więc nie wiadomo, co mu w końcu mogło przyjść do głowy. a przypominam, że dostęp do broni w dwudziestoleciu międzywojennym był zdecydowanie prostszy niż obecnie. Z tego z kolei rysuje nam się obraz takiej dosyć twardo stąpającej po ziemi kobiety, która zdawała sobie sprawę z zagrożenia i jej wszystkie poczynione kroki, aby odzyskać wolność i spokój ducha, były jak najbardziej właściwe. Młoda kobieta popełniła jednak jeden kardynalny błąd. Co prawda zmieniła mieszkanie, ale nie zmieniła dzielnicy, w której mieszkała. Nadal bowiem kręciła się w okolicy ulicy Mokotowskiej, gdzie o przypadkowe spotkanie z niechcianym prześladowcą nie było przecież trudno. Co prawda jej nowe mieszkanie mieściło się nieco bardziej na północ Warszawy, była to ulica Nowy Świat 26, jednak nadal było to zaledwie kilka przecznic od byłego miejsca jej pracy. Ale Stasia czuła się w końcu bezpieczna. Ponieważ na Nowym Świecie nie mogła znaleźć żadnej posady, postanowiła odpowiedzieć na ogłoszenie salonu modowego mieszczącego się przy ulicy Chopina. Ponieważ miała już doświadczenie w branży modowej, to też została przyjęta. Rozpoczęła pracę i wszystko wskazywało na to, że jej życie w końcu będzie biegło swoim spokojnym rytmem. Ale ten spokój nie trwał zbyt długo. Nie wiadomo w jaki sposób, ale Zygmuntowi udało się dowiedzieć o nowym miejscu pracy jego ukochanej. A to już był kolejny krok do tego, żeby piekło wróciło. Mężczyzna znów zaczął prześladować kobietę. Właścicielka przedsiębiorstwa już po kilku pierwszych odwiedzinach Skorupskiego nie była zachwycona jego obecnością. Dlatego kiedy tylko widziała, że jakaś przygarbiona sylwetka przechodzi przez próg jej sklepu, to natychmiast wypraszała mężczyznę. Ale na niewiele to się zdało. Skorupski co prawda nie mógł przesiadywać w butiku, jednak godzinami siedział pod drzwiami przybytku, czekając aż Stanisława skończy pracę. Z ulicy usunąć się go przecież nie dało. Postać garbusa odstraszała potencjalnych klientów. Dlatego też właścicielka bez ogródek poinformowała Sosnowską, że jeżeli ta sytuacja nie ulegnie zmianie, to niestety, ale będzie zmuszona wypowiedzieć kobiecie pracę. Stanisława była w sytuacji podbramkowej. Obawiała się nagłej utraty posady i nerwowo spoglądała przez witrynę. Ale postać Skorupskiego towarzyszyła jej codziennie. Na nic zdawały się jej tłumaczenia i prośby. Skorupski był nieugięty. Nie da dziewczynie spokoju, dopóki ta nie przyjmie jego oświadczeń i nie zgodzi się zostać jego żoną. Ponieważ zachowanie mężczyzny było bardzo chwiejne i kiedy spotykał się z kolejną odmową, to zaczynał wykazywać się agresją, to też właścicielka butiku, zgodnie z wcześniejszym ostrzeżeniem, zwolniła Sosnowską z pracy. Czy wiedziała o sytuacji swojej pracownicy, czy nie wiedziała, to niestety, ale nie mogła sobie pozwolić na to, żeby jakiś agresywny typ, jeszcze o fizjonomii Skorupskiego, czyli o takiej sylwetce zgarbionej, który raczej nie wygląda zbyt estetycznie, mówię tutaj oczywiście z perspektywy właścicielki butiku, wpływał na jej biznes. Kobieta też musiała się z czegoś utrzymać, a jeżeli ktoś odstrasza jej klientelę, to niestety zyski też są coraz mniejsze. Stanisława Sosnowska była zrozpaczona. I żebyście doskonale zrozumieli tutaj powagę sytuacji, to te wszystkie wydarzenia działy się od roku 1933 do roku 1936. Czyli ten cały stalking i prześladowanie ciągnęło się już przeszło 3 lata. Z czego tutaj możecie sobie za bardzo nie zdawać sprawy, bowiem ja też staram się Wam opowiedzieć tę historię w takiej pigułce. Nie mam zresztą innego wyboru, bowiem materiał dotyczący tej sprawy jest raczej okrojony. Skorupski nadal nalegał na spotkanie, ponieważ chciał wytłumaczyć kobiecie, dlaczego tak zawzięcie walczy o jej atencję. Ale Sosnowska, która przez Zygmunta straciła właśnie kolejną pracę, nie miała ochoty słuchać tego, co też ten ma jej do powiedzenia. Wszystkie próby nawiązania kontaktu ignorowała, aż podobno któregoś dnia nie wytrzymała i wygarnęła mężczyźnie, że ten nie ma co liczyć na jej przychylność. Stanisława nigdy nie zgodzi się chociażby na randkę, już nawet nie wspominając tutaj o czymkolwiek więcej. Odkąd Skorupski pojawił się w jej życiu, było ono pasmem nieszczęść i udręki. Teraz, kiedy jeszcze przez jego prześladowanie straciła pracę, tym bardziej nie chciała go widzieć na oczy i jedyne, co do niego żywiła, to wrogość i odrazę. To miał być punkt zwrotny w tej relacji. Zygmunt uświadomił sobie, że nieważne co zrobi, nieważne jak bardzo będzie chciał przekonać Sosnowską o swoim uczuciu, to jego wysiłki będą skazane na porażkę. Podobno to był okres, w którym Stanisława w końcu mogła liczyć na taki względny spokój. Nikt nie wystawał pod jej oknami, nikt nie wysyłał jej listów miłosnych na zmianę z listami z pogróżkami. No, zapowiadało się na to, że Stanisława wreszcie pozbyła się niechcianego natręta. Ale to nie był dobry czas dla Sosnowskiej. Została ona pozbawiona pracy i możliwości zarobku, więc też nie miała środków do życia. Musiała prędko znaleźć nową posadę. W tym celu zamieściła w gazecie ogłoszenie, w którym deklarowała gotowość podjęcia pracy w sklepach modowych. Jednocześnie informowała swoich pracodawców o doświadczeniu w zawodzie. Ku jej radości anons szybko przyniósł rezultat. Już tego samego dnia lub nazajutrz, kiedy jej ogłoszenie ukazało się w dzienniku, u jej drzwi pojawił się chłopiec, który przyniósł pocztówkę nadaną przez sklep z kapeluszami. Sklep miał znajdować się na rogu ulicy Kruczej oraz Wspólnej. Właściciel lub też właścicielka sklepu prosił kobietę, żeby ta stawiła się w zakładzie w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 8 rano. Jeżeli jej dzień próbny przebiegnie pomyślnie, to chętnie zatrudni kobietę w charakterze ekspedientki. Niektóre źródła informują, że ten fatalny poniedziałek był dniem deszczowym, przez co Sosnowska spóźniła się na umówione spotkanie aż godzinę. Ale biorąc pod uwagę wszystkie dostępne w tym temacie dane, to choć faktycznie dzień był raczej pochmurny, a na dworze szalała ulewa, to panna Sosnowska wcale nie spóźniła się na swój dzień próbny, a wręcz można powiedzieć, że była przed czasem. Jak więc prawdopodobnie wyglądał jej poranek 31 sierpnia? Stanisława pomimo ulewy wyszła z domu, skrywając się pod parasolem. Na ulicy Wspólnej, gdzie znajdował się sklep z kapeluszami, była już około godziny 7:30. Złożyła parasol i weszła do środka. Podeszła do lady i pokazała pocztówkę, która była odpowiedzią na jej ogłoszenie. W sklepie jednak dowiedziała się, że to jest niemożliwe, że nikt tutaj nie szuka żadnej ekspedientki i musiała zajść jakaś pomyłka. Sklep miał komplet personelu. Stanisława wskazywała na pocztówkę, którą dostała, ale właściciel przeczytał pocztówkę, natomiast stwierdził, że nie ma pojęcia, kto wysłał zawiadomienie do panny Sosnowskiej, ale na pewno nie był to on, bo to nie był jego charakter pisma. Zdezorientowana i lekko zawiedziona kobieta wyszła na ulicę Wspólną. Na rogu Wspólnej i Kruczej Sosnowska usłyszała, jak ktoś wypowiada jej imię. Głos był znajomy, aż zbyt znajomy. Stanisława podniosła wzrok i zobaczyła przygarbioną sylwetkę. Instynktownie odskoczyła w bok, co prawdopodobnie uratowało jej życie. Naprzeciwko niej stał bowiem Zygmunt Skorupski. W dłoni trzymał wyciągnięty rewolwer skierowany w jej stronę. W momencie, w którym mężczyzna nawiązał kontakt wzrokowy z Sosnowską, pociągnął za spust. Dzięki automatycznej reakcji kobiecie udało się uchronić przed strzałem, a kula, która była skierowana w sam środek jej twarzy, zaledwie musnęła jej policzek. Jak wyglądał dalszy przebieg wypadków, to do końca nie wiadomo. Relacji na temat zajścia jest co najmniej kilka. I tak możemy odnaleźć wersję, według której świadkowie twierdzili, że Skorupski nie poprzestał na jednym strzale, ale strzelał dalej. I tak drugi z pocisków miał podobno ranić Sosnowską w szyję. Trzeci i czwarty pocisk minął cel. Opierając się jednak na danych, które ustalono podczas dochodzenia, to najprawdopodobniej strzał był jednak jeden. Ale chociaż jedynie musnął policzek Sosnowskiej, to wystarczyłby uśmiercić niewinnego człowieka. Tuż za Sosnowską, na chodniku, można było zobaczyć bowiem pewnego młodego mężczyznę z walizką w ręku. Kula, która ledwie musnęła policzek kobiety, rykoszetem trafiła przechodnia w klatkę piersiową. Nieznajomy mężczyzna złapał się w ugodzone kulą miejsce i osunął na chodnik. To zdezorientowało Skorupskiego, co też szybko wykorzystała Sosnowska. Ranna kobieta w popłochu wskoczyła do stojącej na rogu cukierni kijowskiej. Szybko zamknęła drzwi, a personel, widząc zakrwawioną kobietę, prędko rzucił się jej na pomoc. Drzwi do lokalu zamknięto, a roztrzęsiona Stanisława szybko streściła zaniepokojonym pracownikom swoją historię. W tym samym czasie, kiedy Sosnowska była już względnie bezpieczna, przechodnie, widząc niebezpieczną sytuację, zareagowali na dwa diametralnie różne sposoby. Część osób zaczęła uciekać, chcąc chronić swoje życie, co jest również naturalnym odruchem i nie można ich za to winić. Druga część, widząc, że na ziemi leży ranny mężczyzna, rzuciła się mu na pomoc. Postrzelonego przeniesiono w bezpieczne miejsce, a przynajmniej względnie bezpieczne miejsce, jakim w tamtym momencie wydawała się brama pobliskiej kamienicy. Huk strzałów zaalarmował również pobliski patrol policji. Zdania na temat tego, czy Skorupski uciekał, czy też nie, też są niestety podzielone, bo według jednych doniesień próbował zbiec, jednak jego fizjonomia uniemożliwiła mu szybki bieg, więc też mężczyzna szybko został ujęty. Według innych źródeł strzelec stał jak sparaliżowany, powtarzając cicho: zabiłem niewinnego człowieka. Bez względu na to, jak naprawdę wyglądały późniejsze wydarzenia, to Skorupski został aresztowany. W celu złożenia wyjaśnień mężczyznę zaprowadzono na 13 komisariat Policji Państwowej w Warszawie. Na komendę przewieziono również ranną i widocznie roztrzęsioną Sosnowską. Tam też kobieta opowiedziała swoją historię, złożyła swoje zeznania oraz została opatrzona przez wezwany zespół medyczny. Czy była to tylko jedna rana policzka, o której Wam wspomniałam, czy też kobieta była postrzelona dwukrotnie, również w szyję, to na szczęście okazało się, że te wszystkie rany były jedynie powierzchowne, a życiu kobiety nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo. Mniej ciekawie wyglądała jednak sytuacja postrzelonego mężczyzny. Jego rana była bardzo poważna. Ranny prawdopodobnie zmarł jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. Co do przyczyny jego śmierci, to nie ma tutaj takiej stuprocentowej pewności. Mężczyzna albo został postrzelony tak niefortunnie, że pocisk trafił prosto w serce, w wyniku czego mężczyzna zmarł na miejscu, albo według innych doniesień kula, która weszła w klatkę piersiową, poważnie uszkodziła jego kręgosłup oraz spowodowała śmiertelny krwotok wewnętrzny. Wersja z raną serca jest tutaj chyba jednak bardziej prawdopodobna, bowiem mężczyzna nie zdążył się nawet przedstawić. Aby dowiedzieć się, kim był tajemniczy przechodzień, postanowiono sprawdzić rzeczy osobiste Denata. W skórzanej, brązowej walizce nie odnaleziono nic, co mogłoby naprowadzić śledczych na dane personalne zastrzelonego mężczyzny. Neseser wypełniony był po brzegi pieluchami tetrowymi. Jak się bowiem wkrótce okazało, dokumenty odnalezione w portfelu Denata informowały, że był to 27-letni student medycyny na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego, niejaki Jan Koćwin. Koćwin przed rokiem ożenił się z Władysławą Toruńską, a pieluszki, które znaleziono w walizce, były przeznaczone dla ich nowonarodzonego synka. Czy dziecko przyszło na świat w dniu śmierci swojego ojca, czy też miało już kilka dni, to też nie jest do końca pewne. Dzienniki podawały różne wersje wydarzeń i według jednych źródeł Koćwin spieszył do swojej żony, która właśnie rodziła w klinice położniczej przy ulicy Marszałkowskiej 45. Według drugich to synek pary urodził się przed kilkoma dniami, a dumny ojciec spieszył poznać syna i zanieść pieluszki, żeby żona miała zapas pieluch na zmianę. Trzecia wersja natomiast była taka, że żona Koćwina urodziła dziecko przed 10 dniami i wraz z niemowlakiem była już w domu. Jan faktycznie miał podążać do kliniki położniczej, ale powód jego wizyty miał być zupełnie inny. Podobno chciał sprowadzić do domu położną, ponieważ jego żona cierpiała na jakieś komplikacje poporodowe, a jej połóg nie przebiegał tak, jak należy. Patrząc jednak na fakt, iż w torbie mężczyzny można było odnaleźć dziecięce pieluszki, to obawiam się, że bardziej prawdopodobne są dwie pierwsze wersje. No bo też po co mężczyzna wychodziłby z domu z walizką pełną pieluszek, jak szedł jedynie po położną? Nie ulega tutaj jednak wątpliwości, że nieważne jaka byłaby wersja wydarzeń, to ofiarą zbrodni padł młody ojciec. Mężczyzna, który dopiero co powitał na świecie swojego potomka, lub dopiero miał go powitać. Według aktu zgonu, który udało mi się odnaleźć, za miejsce śmierci podano ulicę Koszykową 45, co tutaj nie zgadza się z doniesieniami prasy. Jak udało mi się jednak ustalić, to Koszykowa 45 to był adres zamieszkania mężczyzny. Prawdopodobnie więc też taka informacja została umieszczona w akcie zgonu jako miejsce jego śmierci, natomiast postrzał miał miejsce na ulicy Wspólnej lub Kruczej, tam na rogu Wspólnej i Kruczej. Ale też mogło być i tak, że postrzelony mężczyzna został po prostu przetransportowany do swojego mieszkania i tam zakończył swój żywot. Z aktu zgonu dowiadujemy się również, że Koćwin zmarł o godzinie 7:30, więc też na tym oparłam swoją wiedzę na temat przybycia Sosnowskiej do zakładu kapeluszy, do butiku z kapeluszami, bo jeżeli mężczyzna został postrzelony o 7:30, to niemożliwe jest, żeby kobieta spóźniła się na swój dzień próbny, który miał się zacząć o godzinie 8 rano. Jak widzicie, zresztą relacje prasy są bardzo różne i nie zawsze można wierzyć dziennikarzom, a wydaje mi się, że jednak akt zgonu jest takim dokumentem, który ma w sobie więcej rzetelności i prawdy. Niezaprzeczalnie natomiast Jan Koćwin stał się kompletnie niezwiązaną ze sprawą ofiarą Zygmunta Skorupskiego. Po aresztowaniu mężczyzny dzienniki warszawskie prześcigały się w sensacjach i różnych teoriach, które to niby miały popchnąć mężczyznę do zbrodni. Stąd też te wszystkie przypuszczenia, o których lekko wspomniałam Wam na początku, według których Sosnowska i Skorupski mieli być skłóconą parą zakochanych. Analizując jednak wszystkie wydarzenia, możemy zauważyć, że sprawa ta jednak była dużo bardziej mroczna i skomplikowana, a Stanisława Sosnowska po prostu stała się ofiarą prześladowań, które dziś określilibyśmy mianem stalkingu. Aresztowany Skorupski przyznał się do tego, że to on był strzelcem. Po ostatniej rozmowie, kiedy Stanisława wykrzyczała mu w twarz, że nigdy nie zgodzi się na to, by zostać jego żoną, a wręcz można powiedzieć, że oskarżyła go o to, że to on jest odpowiedzialny za jej zwolnienie z pracy, do Zygmunta zaczęło docierać, że ta relacja nie ma żadnych szans na pozytywne zakończenie. Stanisława zaczęła go ignorować i nie chciała nawet wysłuchać jego tłumaczeń. Była wściekła i zawiedziona utratą pracy. Ale jej złość jedynie potęgowała frustrację Zygmunta. Wtedy też mężczyzna postanowił, że zemści się na Stasi za wszystkie krzywdy, jakie w jego odczuciu spowodowała nieszczęśliwa miłość do kobiety. Według Zygmunta to jego niespełnione uczucie doprowadziło do jego alkoholizmu, w wyniku którego stracił swoje jedyne źródło dochodu, czyli sklep, o którym wspomniałam Wam na samym początku. Biznes prowadzony przez Skorupskiego miał bowiem zacząć przynosić straty, a on sam, zamiast ratować swój interes, to wszystkie pieniądze przeznaczał na alkohol, na kwiaty dla Sosnowskiej, a cały swój wolny czas poświęcał na obserwowanie Stanisławy. Tym sposobem mógł chociaż w niewielkim stopniu nacieszyć się widokiem ukochanej kobiety. Ale teraz, gdy ta kobieta zdeptała jego marzenia, nie doceniła jego starań i okazywała mu pogardę, to jedyne, na co zasługiwała, to śmierć. Zygmunt Skorupski działał z rozmysłem. Na karcelaku zakupił rewolwer i wyczekiwał odpowiedniego momentu. Kiedy w jego ręce wpadł dziennik z ogłoszeniem Sosnowskiej, w głowie mężczyzny zakiełkował pewien plan. Skorupski był przekonany, że autorką tego ogłoszenia jest właśnie jego ukochana, czy też teraz już raczej można powiedzieć przyczyna jego nieszczęść, bowiem zgadzało się imię, zgadzał się adres, no i Stasia na pewno teraz poszukiwała pracy, przecież właśnie straciła posadę. Dlatego zakupił pocztówkę i postanowił zwabić kobietę w pułapkę. I tutaj też okazuje się, że Skorupski działał naprawdę z premedytacją, ponieważ zdawał sobie sprawę, że Stanisława zna jego charakter pisma, przecież pisał do niej listy dosyć często. Dlatego też, żeby uśpić jej czujność, postanowił się trochę natrudzić i napisać wiadomość w taki sposób, żeby te litery nie przypominały w niczym charakteru pisma, który kobieta zna. Starał się więc stawiać litery w zupełnie niepodobny do siebie sposób. Aby mieć pewność, że pocztówka zostanie dostarczona do kobiety na czas, zamiast nadać kartkę pocztą, wynajął chłopca na posyłki. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną w tym momencie, ale dla mnie jest to taki bardzo smutny moment, bowiem gdyby Stanisława zapytała wtedy chłopca, kto nadał kartkę, a Skorupski był przecież osobą charakterystyczną ze względu na swój garb, to też pewnie szybko uświadomiłaby sobie, że jest to pułapka, w którą mężczyzna chce ją zwabić. Kobieta była jednak pewna, że Skorupski odpuścił. Od tygodnia nie nachodził jej w domu, nie wysyłał kwiatów. Kiedy więc otrzymała pocztówkę z propozycją pracy, była po prostu przeszczęśliwa. Nie wyczuła podstępu, co pociągnęło za sobą falę późniejszych wydarzeń. Nie ma tu oczywiście ani grama winy kobiety, żebyście też nie myśleli sobie, że próbuje tutaj doszukać się drugiego dna. Sosnowska, analizując te wszystkie fakty i wydarzenia, musiała być kobietą naprawdę inteligentną i trzeźwo myślącą, o czym świadczyła chociaż jej pierwsza próba ucieczki od Skorupskiego. I pewnie nawet gdyby kobieta wykryła ten podstęp, to Skorupski i tak dążyłby do tego, by dokonać swoje zemsty. Ale jak wiemy, niestety nie musiał tego robić, bowiem już pierwsza próba wywiedzenia kobiety w pole była udana. Nic nie podejrzewająca Stasia, szczęśliwa z oferty pracy, po godzinie 7 pojawiła się na ulicy Kruczej. Już wtedy Skorupski obserwował ją z daleka. Kiedy kobieta weszła do sklepu, mężczyzna był już w gotowości. Czekał, aż Stasia ponownie pojawi się na ulicy. Kiedy Sosnowska wyszła z zakładu, zawołał ją po imieniu, a widząc jej podniesiony wzrok, posłał w jej kierunku kulę wystrzeloną z rewolweru. Nie spodziewał się jednak, że kobieta na dźwięk jego głosu w porę uskoczy w bok. Nie przewidział, że jego pocisk dosięgnie w tym momencie niewinnego człowieka. Skorupski, przyciśnięty przez policjantów śledczych, przyznał jednak, że chociaż jego ofiarą miała stać się Stanisława Sosnowska, to liczył się z faktem, że oddając strzały na tak ruchliwej ulicy, może przypadkiem postrzelić zupełnie niezwiązane ze sprawą osoby. A tym samym Skorupski przyznał się nie tylko do próby zabójstwa Sosnowskiej, ale i po części do nieumyślnego morderstwa. Mówię tutaj po części, bowiem w momencie, w którym Skorupski poinformował policję, że brał pod uwagę ewentualność, że zrani kogoś innego, to tak naprawdę liczył się z tym, że zabije nie tylko Sosnowską, ale również niewinną osobę. Skorupski został oskarżony o usiłowanie zabójstwa Stanisławy Sosnowskiej oraz o spowodowanie śmierci Jana Koćwina. Mężczyzna próbował tłumaczyć się przed sądem ze swojego zachowania, próbując wzbudzić litość w zgromadzonych. Opowiadał, że jako kaleka już od pierwszych dni swojego życia musiał borykać się z wieloma przeciwnościami. Kiedy jako dorosły próbował ułożyć sobie życie, wcale nie było lepiej. Ludzie litowali się nad nim, patrzyli na niego ze wzrokiem pełnym współczucia, ale jednocześnie traktowali go z pobłażliwością. Nikt nie brał go na poważnie, a płeć przeciwna nie widziała w nim odpowiedniego kandydata na męża. Skorupski próbował więc dowieść, że swojej zbrodni dokonał w afekcie, wiedziony wewnętrznym żalem i poczuciem niesprawiedliwości. Sosnowska natomiast potwierdziła, że jasno i klarownie dała do zrozumienia Skorupskiemu, że nie ma co liczyć na jej względy. Ale mężczyzna nie odpuszczał i popadł wręcz w obsesję na jej punkcie. W razie odrzucenia jego zaręczyn groził jej nawet, że ją zabije. Dlatego kobieta robiła wszystko, by wyrzucić go ze swojego życia. Ale pomimo poczynionych starań, mężczyzna za każdym razem był w stanie ją wyśledzić. Ostatecznie sąd skazał oskarżonego mężczyznę na 15 lat pozbawienia wolności. Na wymierzenie tak surowej kary wpłynął fakt, iż ofiarą Skorupskiego padła niewinna osoba. Młody student i przyszły lekarz. Mąż i świeżo upieczony ojciec, który nie zdążył nacieszyć się swoim potomkiem. Zginął bowiem w drodze do szpitala położniczego. Dodatkowym argumentem świadczącym na niekorzyść skazanego był tutaj fakt, że jego zbrodnia została popełniona z rozmysłem. Mężczyzna, wiedząc, że udaje się z intencją zabójstwa, zakupił rewolwer i podstępnie zwabił swoją ofiarę. W odczuciu sądu nie było więc tutaj mowy o zbrodni w afekcie. Z opinią sądu nie zgadzała się obrona oskarżonego. Mecenas broniący Skorupskiego złożył wniosek apelacyjny, w którym przekonywał, że zbrodnia popełniona przez skazanego była wynikiem ciągu niekorzystnych wydarzeń. Zygmunt Skorupski od miesięcy cierpiał w wyniku nieszczęśliwej miłości. Stracił pracę, popadł w alkoholizm, a winą za swoje nieszczęście obarczał Stanisławę Sosnowską. Dlatego wiedziony niebywałym, długotrwającym cierpieniem, postanowił zabić kobietę. Ale uczynił to pod wpływem wzburzenia, co sąd powinien wziąć pod uwagę przy ustalaniu swojego werdyktu. Według obrony istniało bowiem wiele przesłanek, które były dla oskarżonego korzystne, a zasądzone 15 lat pozbawienia wolności jest wyrokiem zbyt surowym. Sąd apelacyjny po rozpatrzeniu sprawy Zygmunta Skorupskiego zgodził się z werdyktem wydanym przez sąd niższej instancji. Nie widząc żadnych przesłanek do zmiany wyroku, w całości zatwierdził werdykt Sądu Okręgowego. Tym samym Zygmunt Skorupski został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Z tego co wiem, nie złożono wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Sąd Najwyższy, a przynajmniej dzienniki nie donosiły, by taka sytuacja miała miejsce. Dzisiejsza historia jest nieco krótsza niż pozostałe. Nie ma również materiału fotograficznego, na którym moglibyśmy się opierać, nie licząc tutaj wygrzebanego przeze mnie aktu zgonu Jana Koćwina. Zresztą w prasie nazwisko mężczyzny możecie znaleźć pod naprawdę różnymi wariacjami. Ale kiedy zapoznałam się z tą historią, to powiem wam szczerze, że niemal do złudzenia przypominała mi ona sprawę Leszka Pękalskiego. I nie chodzi mi tutaj o to, że Skorupski miał zadatki na bycie seryjniakiem, bo nie do końca nawet wiadomo, czy sam Pękalski nim był. Chodzi mi tutaj raczej o morderstwo, za które Pękalski został oficjalnie skazany. Nie wiem, ilu z was pamięta, ale sytuacja była tutaj bliźniaczo podobna do historii Sosnowskiej i Skorupskiego. Jedynie finał był tutaj zupełnie inny. Tam również pojawiła się postać pięknej ekspedientki, która litując się nad niepełnosprawnym mężczyzną, tutaj akurat Pękalskim, okazywała mu wsparcie i sympatię. Niestety, tutaj również Pękalski chciał czegoś więcej. W obu historiach mamy więc obsesyjną, nieodwzajemnioną miłość, piękną ekspedientkę oraz niepełnosprawnego mężczyznę, który wymierza sprawiedliwość za swoje urojone krzywdy. Dodatkowo od razu rzuciło mi się też w oczy, że Stanisława była ofiarą przedstuletniego stalkingu. Chociaż w tamtych czasach nikt jeszcze nie zajmował się takimi tematami i nigdzie nie pada oficjalne stwierdzenie, że Sosnowska była przez Skorupskiego prześladowana, to jednak wydaje mi się, że był to właśnie typowy stalking. Przez 3 lata kobieta była nachodzona, śledzona i prześladowana. Zasypywana listami miłosnymi, które przeplatane były z listami z pogróżkami. Ewidentnie, bez cienia wątpliwości, Skorupski miał na jej punkcie niezdrową obsesję. Na szczęście kobiecie udało się ujść z życiem, czego niestety nie można powiedzieć o 27-letnim studencie, przypadkowej ofierze tej zbrodni. Tworząc ten odcinek, chciałam wam pokazać, że bez względu na czasy, w których żyjemy, zawsze możemy stać się ofiarą czyjejś chorej fascynacji. A ponieważ my żyjemy teraz w dobie cyfryzacji i powszechnego dostępu do internetu, to bądźcie czujni, co, gdzie i na jakiej platformie udostępniacie. Bo dane na wasz temat, wasza lokalizacja, a nawet adres zamieszkania może kiedyś wpaść w niepowołane ręce. Czego oczywiście wam nie życzę, ale dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy materiał, to proszę zostawcie po sobie łapkę w górę, bo tym niewielkim kosztem pomagacie mi dotrzeć z moim materiałem do szerszego grona odbiorców. Mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce. Trzymajcie się ciepło.